Już jest sobota 25 lutego 1984 roku. Oglądanie i komentarz pana Zdzisława Beksińskiego negatywów czarno-białych i jego całej twórczości zaczynamy już w połowie, nagrywać w połowie slajdów. Część komentarza nie będzie już nagrana. Więc wróćmy do tego. Więc to jest, mówi pan, tą kołyskę już by pan tak...
Tak, no to jest własność Margonariego, obraz bardzo niewielki w formacie i ja mówię, dzisiaj gdybym ten obraz malował, to bym zostawił, powiedzmy, architekturę, który tu jest, nawet jakiś ekran telewizyjny, coś takiego wstawiony, jakaś płonąca wieża, jak wieża w Pizie, prawda?
Tak.
Brama, tam wewnątrz tej bramy, jak pamiętam, stoi jakaś postać, która może mieć czaszkę gołą, to znaczy może to być coś w rodzaju, powiedzmy, karnawałowego wyobrażenia śmierci, czy coś takiego.
Tak.
Tym niemniej, jak ta kołyska na przykład bym namalowałbym, powiedzmy, jeżeli bym ją musiał namalować, bo pewnie bym postaci w ogóle nie zrobił. Natomiast nie dałbym jej na strusich nogach, bo jest to, powiedzmy, chwyt, który dzisiaj jako człowiekowi, nie wiem, czy starszemu, czy dlatego, że bardziej już nadwrażliwemu na takie chwyty silne, wydaje się chwytem zbyt nachalnym, zbyt komiksowym, prawda? On jest jakoś... Zresztą pan zauważa, że dzisiaj, jeśli nawet coś takiego namaluję, staram się troszeczkę, co mi mają za złe rozmaici odbiorcy, troszeczkę stonować możliwości literackiego odczytania.
Tak.
Namalować coś, co mogłoby od biedy być. Natomiast nie może chodzić kołyska na strusich nogach. Na pewno jest to taki chwyt, który mnie dzisiaj razi. Może ja zresztą to mówię w sposób, powiedzmy, również nieprzekonywujący, ale ja wiem, że odczuwam niechęć. To po prostu silną niechęć do namalowania czegoś takiego.
Ten obraz też należy do Margonariego?
Nie, to jest obraz, który został w Niemczech w Kasztacie sprzedany. I nie wiem komu. To wiem, że to ten mój drugi płytowy odbiorca, pan Guido Bell, to sobie marzył, żeby to posiadać. To była chyba taka czerwona brama z rzeźbami, z jakąś postacią chyba żeńską, z jednej strony męską, z drugiej, jakimiś tam takimi płaskorzeźbami, jakimiś ruinami jakby cmentarza w kolorze zielonym, dość jaskrawie, tu na pierwszym planie. Później plaża zasypana jakimiś odpadkami, morze i w głębi, w kolorze już niebieskim, tego niebieskiego nie ma, taka wyspa stercząca.
Ale ten na przykład typ malarstwa jest nadal panu bliski.
No tu nie mam przeciwwskazań, inaczej bym to namalował, powiedzmy.
Jak?
Wie pan, to znaczy nie w ogólnym układzie.
Aha,
inaczej, tylko że nie byłoby, powiedzmy, to trudno powiedzieć, bo pan
właśnie,
tego
nie było. To dlatego przerwałem, bo trudno komentować czegoś,
czego nie widać koloru. To jest obraz namalowany w sensie, powiedzmy, położenia farby i wszystkiego, tak jak obraz u Gorczyców, który się panu podobał, ten zielony. Ja dzisiaj bym to chciał więcej namalować. Co nie znaczy, że mniej roboty by było przy tym, wie pan, tylko nie byłoby ostrym konturem, maleńkim pędzelkiem wyciągane rzeczy, które bym zrobił być może też maleńkim pędzelkiem, ale wiele z nich, ale kontur byłby bardziej łagodny. Bardziej chciałbym, żeby to było jakby przestrzenne i tak mi się przynajmniej wydaje, że te moje obecne obrazy mają, że są pod pewnymi względami lepsze, a być może, że pod innymi gorsze. To znaczy to, co ja bym powiedział, że jest gorsze, co wynika, powiedzmy, z dłuższego procesu, znaczy z dłuższego okresu życia, że obraz, i to dostrzegano wielu innych ludzi, że wyparowuje z obrazu jakby element przekonania do tego, co się robi, wie pan. Człowiek robi coraz lepiej w sensie, wie pan, malowania, a coraz mniej wierzy w tą rzeczywistość, którą maluje. W okresie, w którym, jak ja mówię, byłem jakoś pod wpływem buddyzmu zen i ja wtedy i hipizmu, wie pan, to był właśnie przełom 60. a 70. lat, bo do Polski to przyszło z pewnym, jako pewne echo, czyli z pewnym opóźnieniem. To ja rzeczywiście w jakimś momencie, mimo że byłem dorosłym, 40-kilkuletnim bykiem, wie pan, to wierzyłem, że nowy świat się rodzi, wie pan, era wodnika, że w ogóle, ale Boże, coś się stanie, rzeczywiście, to jeszcze 3-4 lata, wie pan, później gówno z tego wyszło, wszystko się rozpieprzyło i właściwie ja przedtem byłem bardziej cyniczny, a później dzięki spotkaniu dużo młodszych znajomych, kolegów, bosych, brodaczy rozmaitych, którzy dzisiaj, powiedzmy, są raczej ekstremami Solidarności, produkują się z głosu Ameryki i tak dalej, w wtedy nagle uwierzyłem, że może ja nie mam racji, że rzeczywiście, że mam coś się zmieni. To był okres, wie pan, festiwali w Woodstock, tych szaleństw, początków muzyki rockowej w tym takim wymiarze bardziej, powiedzmy, no, światopoglądowym już, wie pan, to znaczy nie tego wstępnego rock'n'rolla, tylko tego, który, jak się wydawało, określał punkt widzenia jakiejś generacji. Ja gorąco wierzyłem w to, co robię, to był niejednokrotnie gorzej namalowany. Miał już sobie element, powiedzmy, wiary, wie pan, w tą rzeczywistość. A dzisiaj dlatego z tego się jakby wycofuję na inny obszar. Dzisiaj jestem człowiekiem raczej gruntownie pozbawionym wiary w cokolwiek. I chyba przed tamtym okresem również taki byłem. To był jakiś okres, jakby jakieś dodatkowe słońce wstało, poświeciło przez pewien czas. Wie pan, teraz znowu zaszło i znowu jestem raczej cynicznym, starszym panem, który sądzi, że to, co robi, jest pół litrówką wódki, którą się daje we Francji zapewne przed zgilotynowaniem faceta, żeby za dobrze nie wiedział, co go czeka. No więc ja to tak chyba traktuję, wie pan, malarstwo w tej chwili. I to jest może to, wie pan, zubożenie, które się w tej chwili może w obrazie rzeczywiście być widoczne dla osoby trzeciej. I co, jak, wie pan, przeszedłem przez, w jakimś tam sensie jestem nie ekspertem, ale w każdym razie zamiłowanym i długoletnim słuchaczem muzyki. I tu mogę prędzej cośkolwiek powiedzieć niż przy malarstwie. To gdy obserwowałem życiorysy wielu kompozytorów, to widziałem, że ten okres młodości, najczęściej zżynania, bo ci kompozytorzy współcześni najczęściej w młodości zżynali z Ryszarda Strausa i w ogóle z Malera. To był ten okres jakiś, który raził szeregiem dzieł, no, nie w pełni udanych i tak dalej, ale one były prawdziwe. Wiem, ale w jakiś sposób widać było, że oni wierzyli w to głęboko, że robi to po raz pierwszy. A na przykład druga symfonia Kreneka, który austriacki kompozytor, który później był znanym kompozytorem dodekafonicznym, sławnym. I tej drugiej symfonii praktycznie prawie nikt nie zna. Ja niedawno wysłuchałem z radia, bo ona w ogóle na płytach nie jest nagrana. Ale to jest piękne dzieło, które wśród kupy naiwności, wie pan, ma jednak jakąś taką młodzieńczą wiarę w to, o czym się mówi, która później zanika, wzrasta natomiast perfekcjonizm. Jest jeszcze jedna nadzieja, że w momencie, kiedy przychodzi starość, to odbija drugi raz jakby tak zwana starcza twórczość, wie pan, kogoś. No, mieli taką, prawda, Beethoven, Richard Strauss, że byli nagle lepsi niż przez całe życie. Mimo że jakby inni, jakby tacy, jakby słabsi, jakby już bez siły, prawda, starczy portret Rembrandta na przykład na tle tego, czy z Ryszarda Straussa Cztery ostatnie pieśni, czy Metamorfozy na przykład na orkiestrę smyczkową. To jest właśnie zupełnie inny, zgaszony, jakby Ryszard Strauss, o ile głębszy, wie pan, od tego wszystkiego, co przez całe życie robił.
Czy pan na przykład troszeczkę żałuje tego, że stracił pan wiarę w jakieś treści, w które później pan
każdy z nas chciałby nagle w coś uwierzyć, tylko nie można uwierzyć na siłę, nie można sobie pofarbować włosów na zielono, bo wiadomo, że pod stolem, pod farbą są takie, jakie są, prawda? Więc można naprawdę zzielenieć w pewnym momencie. Ja wierzę, że ja byłem zielony przez te parę lat, które zawdzięczam, powiedzmy, mistykom z Katowic, jeśli to tak można określić. No ale tym niemniej, wie pan, dzisiaj znowu zielony nie jestem, tylko znowu tak lekka zszarzałem. No. Tak by to wyglądało, jestem dzisiaj...
Ale co do malarstwa pańskiego, czy ten okres wiary w coś uważa pan za element wzbogacający pańskie malarstwo, do którego pan chciałby
wrócić? W jakimś sensie, proszę pana, na pewno. Zresztą tak raz czytałem, czy słyszałem gdzieś jakiś wywiad choćby z Polańskim, gdzie on mówił, jak pierwszy film robił, i to by się zgadzało zupełnie z moimi doznaniami, te pierwsze filmy jego, czy pierwsze obrazy, no ja potrafiłem w czasie jednego obrazu stracić 2,5 kg wagi, wie pan. Ja się pociłem, ja byłem zaangażowany w to tak, wie pan, jak facet, który pierwszy raz się do ogłapiania bierze, wie pan, bo to było... A dzisiaj jest to profesja, wiem, jak się zagruntuje, wiem, co będzie z farbą, ale wiem, co z czym można zmierzyć, nie ma elementu ryzyka. To jest, wie pan, to znowu, wie pan, to już jest działalność, która jest w jakimś sposób, ja sam ze sobą już żyję przez tyle lat, że mam dzisiaj pewność, że mogę na przykład zrobić obraz, który będzie utrzymany w skali jakości między, powiedzmy, plus tyle, a minus tyle, nie będzie poniżej minus i może być powyżej plus, ale nie musi. Natomiast wtedy ja w ogóle nie wiedziałem, czy ja jeszcze dojdę do końca tego obrazu, czy wie pan, czy ja w ogóle będę umiał to położyć. To było coś niepowtarzalnego, tego drugi raz się nie da już przeżyć, nie można.
Tak, ale pan mówił przed chwileczką o treściach i o malarstwie z okresu, w którym już był przecież pan dojrzałym malarzem, a przeżywał pan okres tej wiary w zen i w różne te buddyzmy. I to nie była przygoda w malowaniu polegająca na tego,
nie wiem, czy... względem była, wie pan, bo pod jakimś względem, bo ja wreszcie za farbę i za pędzle wziąłem się, proszę pana, w 66 lub 7 roku.
Aha.
I pierwsze moje zetknięcie z malowaniem obrazów, co jest może już jakimś takim opowiadaniem o charakterze anegdotycznym, było w fabryce autobusów w Sanoku, gdzie ja byłem przez pewien okres, przez pewną ilość lat. Mój kuzyn, który był tam głównym konstruktorem, zapewnił mi możliwość pracy na pół etatu, co wymagało 4 godzin od siedzenia dziennie i tam godzinę, powiedzmy, na dojście i wrócenie z pracy. Dzięki czemu ja miałem swoją minimalną pensję, która wynosiła, bo do końca życia tego nie zapomnę, 1358 zł miesięcznie. I co mi w jakiś sposób pozwalało, łącznie z emeryturą mamy oraz zarobkami mojej żony jako sekretarka w liceum pedagogicznym, napchanie, wie pan, gdzieś mieliśmy 2000, z czym ona coś 600 zł zarabiała z kolei jako sekretarka, mama nie wiem ile tam przy tej emerytury miała, były to jakieś sakramenckie grosze i jakoś strasznie, żeśmy kiepsko żyli. I ja wtedy, w pewnym momencie, mój kuzyn przestał być głównym konstruktorem w wyniku jakichś tam walk frakcyjnych wewnątrz, powiedzmy, administracji zakładu. I ja jako jego człowiek na drugi dzień zostałem karnie przeniesiony, wie pan, z biura konstrukcyjnego, gdzie zajmowałem się designerstwem, projektowaniem jakichś tam rzeczy, które miały wejść do produkcji, a właściwie raczej obijaniem się, wie pan, za te 1358 zł miesięcznie. Zostałem przeniesiony do malarni transparentów zakładowych i propagandy wizualnej w nadziei, że ponieważ wszyscy wiedzieli, że ja jestem inżynierem, architektem, który nagle postanowił nie pracować za kawą miasta i czymś w tym rodzaju, sądzili, że ja ambicjonalnie tego nie wytrzymam, tego sam wypowiem, aby powiedzieć jako jedynemu żywicielowi rodziny, że coś w tym rodzaju, nie jakieś tam przepisy, nie można mi było tak. Myślę, ja zrezygnuję i ja powiedziałem, że ja za te pieniądze i za 4 godziny dziennie gotów jestem zamiatać rzeźnię miejską i zupełnie obojętne, co będę robił, żebym miał później luz do malowania i ambicji nie mam żadnych. W związku z tym zacząłem pracować z takim facetem, który moim kierownikiem, nałogowym alkoholikiem, który miał takie, wie pan, 6-dniówki, gdzie szedł w kurs. Drugim jakimś takim cwaniaczkiem, młodszym dużo ode mnie, który... Wie pan, i ten nalogowy alkoholik miał taksę na obraz. Taksa wynosiła 20 zł na malowanie obrazu, skradzionych farb na kradzionej płycie pilśniowej, a 20 zł to się równało wtedy ćwiartka wódki plus bułka. Czyli była ona, jakby powiedzmy, on malował obrazy bardzo prawdziwie. To znaczy na obrazie było wszystko namalowane, bo naprzód malował, wie pan, zawsze 10 płyt pilśniowych brał, niewielkiego formatu i malował niebo. Jak wyschło niebo, malował, wie pan, linię horyzontu i góry. Po czym wszystko szło aż do chałupki, wie pan, czasem krowy na pierwszym planie, ale jakby się zaskrowało krowę, pod spodem była chałupa, za chałupą była linia horyzontu, wszystko było bardzo uczciwie, wie pan, zrobione.
To jest jak u Rembrandta, ponoć jak się odkrywa jego głębokie bardzo cienie na zdjęciach tych, na rentgenie, to widać, że pod spodem są dekoracje mieszkania, elementy, których fałszerz nie wie, że istnieją. I jest to jeden z trików odnajdywania kopii i fałszów od prawdy. Zrobić po prostu rentgen.
No bo on robił, pracował lazerunkami, czyli przyciemniał niektóre rzeczy tak, żeby później uzyskać świecenie jakichś poszczególnych rzeczy, które nie zostały przyciemnione. Natomiast tamten po prostu zdaje się nie wyobrażał sobie, że inaczej malować można, jak namalować wszystko. I wie pan, raz przy jakiejś okazji, gdzie chodziło o jakieś chmury, on mówi, a wyrażał się potwornym językiem, mówi, nie wie pan, to odpierdoli chmury, wie pan, na coś tym. Więc ja mu, wie pan, nigdy pędzla nie miałem, bo rysowałem wtedy,
tak.
Byłem rysownikiem, tak mu zrobiłem jakieś tam obłoki na tym niebie. O, mówi, o kurwa, pan ma kosakowskie pociągnięcie. To mówi, niech pan z tej pocztówki pejzażyk tu strzeli. Trzask mi tą pocztówkę, mówię, mogę bez pocztówki. No, no i zrobiłem pejzażyk. To on, wie pan, fajny ten pejzażyk, niech pan drugi robi. I już zacząłem robić mu pejzażyki, co mnie już lekko zaczęło przerażać. A on przystąpił do kopiowania z jakiegoś takiego wielkiego dzieła, zbiorów chyba jakiejś czeskiej galerii, aktu, któremu ten akt wychodził w sposób tak straszliwie nieudolny, wie pan. Wyglądał coś takiego, co się u nas Wielki Piątek wyrzucało z kościoła pod nazwą Judasza, wie pan, takiego czegoś nadziewano tego torcina. Nie mówię, aż pan Judasz, no, potrafi pan zrobić, no mówię, co za sztuka. To było na moją zgubę, wie pan, bo ja machnąłem mu szybko. I na drugi dzień, jak przyszedłem do pracy, on już zbudował przepierzenie w zdążył, wie pan, przy pomocy tego w malarni i ja za to przepierzenie malować akty, wie pan, nie transparenty, nie napisy, ile z planu wykonane, nie coś, tylko wie pan, tu farby artystyczne na gwałt zaczęły jechać, wie pan, który kupowano w mieście, główny księgowy podpisywał, rzekomo na transparenty. My w kuble z produkcji przynosiliśmy normalne farby do malowania autobusów, wie pan, melaminę i się tą melaminą robiło, podsuszało taką żarówką, żeby to wyschło, wie pan, jechało, a równocześnie tymi farbami on pejzażyki, ja te gołe panie, on mówi, tylko niech pan podpisze, ja mówię, ja pierwszy fajnie się, myślę, to wszystko, każdy obraz był namalowany w ciągu tych 4 godzin, ja przychodziłem i później oddawałem. No i mówię, wie pan, nie będę podpisywał, mówię, nie wiedziałem, jaki argument dla niego znaleźć, mówi, żona to może zobaczyć, wie pan, czy coś takiego, niech pan to podpisze. A mogę? No. No to wie pan, później się tak rozbestwił, że później jak ja malowałem, to on już był tak niecierpliwy, choć można już podpisać. Proszę, no i pan walił ciebie losy pod spodem.
Aha, bo on podpisywał to jako swoje.
Tak, tak, podpisywał jako swoje, wie pan. Jako dzieło, wie pan, że stworzyłem.
Czyli na przyszłość, gdyby pan kiedyś został wielkim, słynnym malarzem, to trzeba umieścić, że nazywał się ten pan jak Cisielowski.
Nie, no wie pan,
to bardzo ważne, będą ludzie, którzy będą się ubiegali za Cisielowski, że pan zapłacił fortunę za Cisielowskiego.
Było śmieszne, że on podobno, jak mi później ten drugi pan, który pracował, ten młody taki cwaniaczek, który się nazywał Rycek z kolei, wie pan, jak mi ten Rycek doniósł, mówi, on żadnego z tych obrazów nie sprzedał. Wszystkie obwiesił. Czyli wie pan, był to mój pierwszy sukces, powiedzmy.
Pierwszy pański miłośnik.
Pierwszy miłośnik, który mówił, całe mówi w jego sypialni, piszą naokoło, na wszystkich ścianach. Czyli
pierwszy, który na pańskiego punkcie pańskiego malarstwa został bzika.
No i to była taka śmieszna.
To było które lata? Dokładnie nie.
Proszę pana, to było koniec lat 60. Ja nie, dokładnie nie powiem 66.
Bo ten obraz, który ja widziałem u Nowickiego, malowany w 58 roku.
Tak, ale to, nie, to były obrazy, proszę pana, na których ja w ogóle nie malowałem niczego, co miało cechy światło cienia postaci. Tak. Ja najczęściej nie malowałem tego zresztą nawet i farbą.
Ale tutaj pan malował. Bo pan mówi, że pan przyszedł do malarstwa dopiero pod koniec lat, w 60 roku. Przecież pan już malował w 58.
Proszę pana, te rzeczy, które ja robiłem w 58, mówię, to nie były obrazy w dużej tego słowa znaczenia. To były rzeczy robione z wylewania, powiedzmy, jakiejś masy plastycznej, na płyty pierśniowe, odciskania jakichś przedmiotów w tym. To znaczy nie były to obrazy w zrozumieniu tym, że miały przedstawiać jakąś inną rzeczywistość poza sobą samym. Mm-hmm. Czyli było to nie wiem jak to by było, jak to Francuzi określali. Jakoś były na to takie określenia, ale już nie pamiętam, pamiętam, obrzeg czy coś takiego, były jakieś takie, wie pan, rzeczy. No w każdym razie ja coś takiego robiłem. To znaczy to była rzecz, która konkretnie mogła być nawet powieszona do góry nogami, bo nie stanowiło to jakiejś przeszkody i która stanowiła wartość samą w sobie. Czyli coś w rodzaju, ale niektóre lampą wypalałem, ich dziury, wie pan, na środku.
Ja dlatego tylko to sprecyzowanie prosiłem, że do w ogóle malowania nie przyszedł pan w 60 roku. Pan już coś robił poprzednio.
Robiłem, ale
pan nie był tylko inżynierem, który przez przypadek wziął pędzel i namalował chmurkę jakiemuś koledze.
No, ja malowałem od dzieciństwa, no to mówię, panu rysowałem w zasadzie. W szkole już miałem wystawę pierwszą w gimnazjum z Żynaną z Grodgera, tylko uwspółcześniono śledził szczegóły. Mówię, że robiłem te półpornograficzne czy pornograficzne rysunki dla kolegów, po którym ksiądz krzyczał, ty umrzesz, synu, a twoje dzieła będą trwać i gorszyć jeszcze pokolenia. Co? Wie pan, jakoś też było. Tak z tymi rekolekcjami mi się związało w pamięci. Zresztą myśmy to chyba już o tym mówili, nagrywali tak, tak. Nawet tam, tą...
Ja nie wiem, czy ten fragment naszej rozmowy był nagrywany.
To ja też nie pamiętam.
Niestety, zdaje się, że nie
był. Kółko leci.
Niestety, bardzo długie, bardzo dużo naszych rozmów nie było zupełnie nagrywanych. Myśmy zaczęli nagrywać konkretnie, jakbyśmy zaczęli rozmawiać nad naszymi papierkami. A te ogromne ilości rozmów nie były nagrywane. Czy możemy na chwileczkę wrócić do tych obrazów?
Proszę pana, jeden z starszych obrazów.
Nie mamy żadnych jakiejś nomenklatury, która by określała, o czym mówimy.
To sprzedany też w Kasztacie.
Po, ani nazwy, ani numeru.
Nie ma. Sprzedany w Kasztacie, wie pan, duży obraz ze starszych, tych, których jeszcze miałem duże zahamowania w malowaniu, na malowaniu czegoś w sposób no, realistyczny czy przestrzenny. To nie była nieumiejętność, co raczej. Straszliwe opory, wie pan, które istniały u wszystkich, którzy przeszli przez szkołę awangardy i abstrakcjonizmu. Znaczy uważało się i było to dość powszechnie przyjęte na użytek publiczny określenie, że po cóż malować przestrzennie, skoro film, kino, telewizja robi to dużo lepiej, że jest to relikt XIX wieku i lat przeszłych i że dzisiaj powinniśmy malarstwie, no i tak dalej, no przecież to zna pan tę mowę trawę, bo ona...
Tak, wszyscy młodzi ludzie wtedy w to wierzyli głęboko.
I wtedy ja po prostu miałem opory na malowaniu, powiedzmy, postaci żeńskiej leżącej, bo to miała być jakieś tam postaci męskiej, w sposób, że to jest po prostu namalowane tak, jakby to było naprawdę. Podczas później się powoli tych oporów pozbywałem. W jakimś tam sensie byłem chyba w Polsce pierwszym, a w każdym razie jednym z pierwszych, który się tego pozbywał, pominąwszy tych, którzy powiedzmy zawsze malowali w sposób realistyczny od lat i nigdy nie zmieniali tego. Ale z tych wiem, że było to traktowane, wie pan, przez moich tych kolegów byłych z okresu jak awangardy, czy nawet przez dziennikarzy jako zupełna zdrada. Ja pamiętam, przyszedł taki, no cóż to, kolorowa fotografia, to wielkim, nie no, obraz namalowany. To pan robi? No i tak po kolei widziałem, że no, było coś takiego, jak bąka w towarzystwie przyjściu, wie pan, no, po zupełny koniec, facet się zeszmacił z chlebem drobnomieszczanińskim gustą, nie, no i tak dalej, no. To później te obrazy, wszystkie te trzy, tak. One poszły gdzieś w Niemczech i ten jeszcze dość długo.
Z jakiej epoki one są?
Proszę pana, trudno powiedzieć, gdzieś połowa lat 70. To sobie to wszystko były niewielkie obrazy i to były wszystkie obrazy, które BHZ Desa kupiło na własne ryzyko za gotówkę w momencie namalowania. W związku z tym nie mogłem jednego z nich czy dwóch, które jeszcze były w Desie, ten był, pamiętam. Tak. I jeszcze jeden, którego tu nie ma, będzie na innym slajdzie. Nie mogą ich wycofać. Wszystkie inne sprzedali, a te dwa mieli i to im wtedy zostawiłem w BHZ. One były za jakieś śmieszne ceny, sądzę. Bo ja ich wtedy sprzedałem to chyba...
I nie wie pan, gdzie poszły.
Proszę pana, może nawet w jakimś magazynie to leży gdzieś do mniejszego podrapane, wie pan, tego nie wiem. To jest obraz, który był wycofany z desy, maleńki obrazek, podretuszowany i sprzedany przez Galerię Alicji Wałek. Ten obraz, duży obraz, był bardzo uszkodzony w desie, albo na koszykach, albo na zapiecku, nie pamiętam, bardzo podrapany i był własnością Palczewskiego. Palczewski go sprzedał takiemu panu, nazwisko nie pamiętam, jest to z radcą handlowym polskiej ambasady w Nowym Jorku i on go przyniósł do mnie, czy się z tym coś da zrobić. Więc ja mu zaretuszowałem. On nie wierzył, że to się tak da zrobić dokładnie, że później chciał płacić, a mnie ściechałem do tą forsy, mówię, to dla siebie zrobiłem, wie pan, nie zależało, żeby tego. No więc to był też, ten był, przez długi czas wisiał taka para pieprząca się na jakimś takim jakby krzyżu, pokrytym draperią czy coś takiego. To jest własność takiego grafika w Warszawie, pana Lutczyna. Jego żona pracowała w BHZ-cie i to było w BHZ-cie, później to było uszkodzone, później to było u mnie, a później on chciał koniecznie kupić gdzieś obraz. Też ponieważ to był kumpel Nyczka, Nyczek go prosił, czy nie bym mógł tak za symboliczną cenę tego odpalić, bo on nie ma forsy, no więc mu to odpaliłem, wie pan, panu retuszowałem i on tylko nie ma szarych rewiszy. To
czy, jest własność Marcinowego. Przerywam. Czy byłby pan łaskaw, tak jak przed chwileczką pan określił dwoma słowami, tematykę? po prostu określić coś, co by później w naszej rozmowie pozwalało zdefiniować, przynajmniej w przybliżeniu, o jakim obrazie myśmy mówili. Dobrze?
No więc ten, cośmy mówili o trzeba własnością Palczewskiego, tak. A później skupione przez tego pana radcę handlowego, którego nazwisko w tej chwili zapomniałem, to przedstawiało jakby płonący szyb naftowy, czy jakąś zbiornik ropy na wzgórzu, z którego ogień i dym wylatują w górę, a niżej wiszą jakby szubienice, które są jakieś wielkie gongi w kształcie głów ludzkich kolorowe. Ten ostatni to jest postać siedząca w kolorze brązowym, w długiej szacie, trzymająca powiedzmy na rozchylonych nogach są dłonie, w których chyba jakiś medalion zwisa i tam jest jakby jakaś głowa dodatkowa, jest aureola,
wszystko
w draperiach, a na horyzoncie jest chyba morze, to wszystko jest brązowo-żółtych kolorach utrzymane i to jest własność Margonariego.
Średniej
wielkości obrazu, to chyba reprodukuje.
Czy Margonari ma dużej wielkości obrazy również?
Rozmaite, duże też, znaczy duże w moim rozumieniu tego słowa znaczenia. Tak, no to jest własność Albina Pietrusa, o którym panu mówiłem już obraz, ten z takim tłumkiem maszerującym na dole, niosącym jakby skrzynię jakąś, nad czym ulatują w powietrze jakby bloki betonu czy czegoś, to jest wszystko w kolorach i na górze jest jakby jakaś olbrzymia kula, czy balon, czy planeta z postacią ludzką w kolorze pomarańczowo-czerwonym. Ten następny pod stroną jest własność...
A kto go ma?
Albin Pietrus
Albin Pietrus, dobrze.
To jest segłębny, to pan wie, to jest ta głowa taka jakby brązowa,
bardzo precyzyjnie, szalenie precyzyjnie ta materia tej głowy ulatującego, jakby pan określił, balonu, zeppelina.
Raczej twarz powiedzmy, która jest, ja takie malowałem nad normalnej wielkości jakby twarzy, to ze snu wielu, ale mnie się sądzę, że te wszystkie latające rzeczy, które mogą wyglądać, wie pan, w moich obrazach i które się pojawiały w moich snach wielokrotnie.
A pan je widział w snach?
Wie pan, nie takie dosłownie, tylko chodziło o pewną atmosferę. W snach, które mam o takiej treści, powiedzmy, religijnej, a takie sny miałam części, niż innego typu, a oprócz tego koszmary, rzecz jasna. Natomiast nie mam nigdy szczęścia mieć snów erotycznych. Miałem mniej więcej jak dwa w ciągu całego życia. A w każdym razie nie wiem o tym. Natomiast mam często albo religijne, albo koszmarne. Więc z tych religijnych pojawiają się albo miasta na jakichś niesłychanie olbrzymich wzgórzach, albo w ogóle olbrzymie góry, albo olbrzymi pejzaż widoczny z góry, w kuszeniu, powiedzmy, Chrystusa, wie pan? Albo rzeczy, planety lecące, w których widać twarze ludzkie, rzeźby na nich, lecące nisko, czasem wlatujące nawet przez okno do mieszkania i robią się wtedy małe. I ja się tak zastanawiałem, co jest początkiem tego, czy rzeczywiście jakieś doznania, bo ostatecznie można sobie to było powiedzieć jako archetypowe, wie pan, doznania, a była nawet taka ezoteryczna, pseudonaukowa teoria Herbigera, wie pan, on trzeciego księżyca, taki był, powiedzmy, zdaje się, nadworny doradca Hitlera jakoś od spraw, wie pan, metafizyki stosowanej, Wiedeńczyk, który twierdził, że te wszystkie rzeczy o przedmiotach latających są archetypowym wspomnieniem całego gatunku ludzkiego, upadku poprzedniego księżyca na Ziemię. Ale ja sądzę, że w moim wypadku, wie pan, to jest po prostu wspomnienia z, proszę pana, zawodów balonowych o puchar Gordon Bennetta w 1936 lub 1938 roku, które jako dziecko w Warszawie oglądałem. Wie pan. Puszczane balony, których jedne już są dalej, wiszą, drugie dopiero się majestatycznie wznoszą, wie pan. Było to zresztą tak jakieś chyba dla takiego szczeniaka kilkuletniego przeżycie, które sądzę wywarło silniejszy wpływ od wpływów, powiedzmy, ewentualnie archetypowych gatunku ludzkiego. Ale nie wykluczam, że herbigerowcy mają rację. No ten następny to jest krzyż z wysuwającym się z nieba wahadłem w kolorach pomarańczowo-rudo-czerwonych z ukrzyżowaniem niżej, który jest własnością muzeum w Sanoku. Następny poziomy w formacie po prostu taka jakaś architektura, na którą wysuwa się twarz. To jest w kolorach wszystko pomarańczowych, chyba ugrowo-pomarańczowych i z niebieskim chyba drzewem po lewej stronie. To jest własność i chyba został kupiony przez takiego byłego radcę handlowego naszej ambasady w Niemczech. On się Telma albo Talma nazywał, nie wiem.
Była jakaś taka tak. Z Łodzi chyba pochodził facet, bo chyba jego żona nawet z Łodzi mi płaciła jakimś rachunkiem, wie? Nie przysięgam się. To jest całujące się dwie postacie z trzecią postacią obok, to w galerii Sióstr Wal zostało sprzedane.
Z którego to roku?
No, no już z czasu pobytu w Warszawie, 79, 8, może 80, gdzieś tak, ten okres. Mhm. Nie pamiętam, właśnie dawniej nie notowałem dat, teraz już notuję przy każdym slajdzie na Patersonie.
Jednak chyba warto byłoby numerować, chociaż pan nie lubił ich określać, co jest zupełnie zrozumiałe.
Tak, no jest będę
numerować. Dla nas.
Począwszy od tego, co wisi na stalugach, będzie z tyłu każdy bezpośrednio na obrazie malowany, numerowany. To jest własność córki Turskiego, tak, to jest obraz 81 roku.
Z tym krzesłem, który się u pana powtarza i który tak samo jest w obrazie u syna. Tym.
No jeszcze może gdzieś się tak, żeby poprzednio malowane, nie wiem, nie przysięgam się. To jest też własność syna, to jest ten obraz z balonem, z napisem Nevermore.
Tak. To jest to samo,
ja to chyba coś źle wychodziło, ja to kilkakrotnie rozwijałem. To do góry nogami część, nie, to jest dobrze. To jest własność, to jest rysunek, własność Nowickiego, ile go komuś nie sprzedał. Pod spodem do góry.
Ale teraz, czy mógłby pan określić dwóch słowa?
Jest jakaś postać pokryta drapernią, inna postać klęczy jakby między jej nogami, a ta trzyma jej nad głową jakby jakąś tablicę kamienną. Wie pan, jeszcze inne postacie się tam przyglądają. A następny to jest obraz przedstawiający twarz na niebie, na tle kamienistego pejzażu. Pamiętam, że pan, który to kupił w Niemczech, chyba pan, chyba jeszcze w jego własności jest, o ile on żyje, bo to wystarczy. Pan Schisler z Karsztatu to sobie nazwał Mungesich.
To widzieliśmy.
Tak, to jest taka postać
albumie.
W albumie. To podobno jest własność Kisielskiego z tego duetu Marek i Wacek, ale ja go nie znam, to on kupował, jeśli gdzieś, to w jakiejś galerii polskiej.
Naga postać kobieca trzymająca medalion w ręku.
Medalion czy płytę jakąś. Jego jest taką jakby hełmem na głowie rycerskim. Po czym następny obraz, to nie wiem w czyim posiadaniu jest, to jest jakby, on był w dwóch wersjach, ten rysuje, jest rysunek, a oprócz tego był obraz o bardzo podobnym, tym prawie w tym samym okresie malowany. Obraz został sprzedany w galerii Sióstr Wal, a rysunek, i był tu jeszcze przywieziony do Warszawy, chociaż robił jeszcze Senoku. Natomiast rysunek przedstawia też konia jakby bez głowy, tylko z takim tułowiem, który nie ma przodu i tyłu, i na nim siedzi postać w czarnej draperii, tutaj trzymająca krzyż, a na obrazie chyba jest bez krzyża. Pamiętam, że facet, który jak obraz zobaczył, a ja przywiozłem ten obraz i tu przyszedł sługowiec, który miał karnisze przykręcać, żeby było puste mieszkanie, te obrazy gdzieś tu były popierane i on, wie pan, tak latał, po tym mówi. Panie, pan się, mówi, wzorujesz na tym, co te czaszki maluje, co w telewizji pokazywali, Starowiejski, mówi. Ja mówię, no tak, staram się to. On tak wpadł do przedpokoju, mówi, o kurcze, mówi, rycerz bez głowy. I później, wie pan, jeszcze coś, i wreszcie przyszedł do mnie, poklepał mi po ramieniu, mówi, ja panu mówię, ma pan talent. No.
Przepraszam najmocniej.
Co?
Wyłączyć? To jest chyba ruszyło. Tak.
Ten pierwszy to jest góry takie, to jest własność Polańskiego. To on kupił w galerii Wal po ostatniej wystawie. W kolorach niebieskich, brudno-niebieskich z ugrowym, z żółtawym tutaj z górzem. I to jest jakby taka góry, które na najwyższym tym przechodzą w takie cztery regularne figury po lewej stronie i po prawej. No może to być, wie pan, no coś, co się tam, powiedzmy, kojarzy z jakąś architekturą, z jakąś formą żywą, powiedzmy, dla automatycznie to jest dla mnie to samo, co ta postać w rozkroku siedząca, wie pan, którą malowałem. Jest to, w jakimś tam sensie on otwiera ten sam, powiedzmy, perspektywę, z tym, że to mogło się jeszcze dodatkowo z pająkiem kojarzyć przez cztery z jednej i cztery z drugiej strony. No, ale to sam wiem.
To jest zupełnie dodatkowa rzecz.
Które mogę jakoś mówić, że one są związane, bo ja mam zupełnie jakiś obłąkany lęk przed pająkami racjonalny, który nie wiem skąd się wziął, bo chyba musiałem mnie zahipnotyzować, żeby to znalazł, może z jakichś wspomnień dzieciństwa. Trudno jest powiedzieć. Buddyści powiedzieli, że z przeszłego życia. Pewnie byłem muchą.
Ale pajęczyna się u pana bardzo często
pojawiała. No, ale jako, wie pan, jako pająki jest coś świętego, czy albo wie pan, czego może czci nie oddaje, ale czego się dość boję. Nie powinienem się przyznawać, bo jak to u Orwella powiedziano, może to dojść, wie pan, do policji myśli i w pokoju, zdaje się, 103 czy 303 spotyka się człowiek z tym, co najmniej lubi, prawda? Więc to drugi następny to jest takie jakby ukrzyżowanie, wie pan, po prostu na, w każdym razie, reminiscencje ukrzyżowane. Ja myślałem o ukrzyżowaniu, gdy to malowałem, ale ksiądz, taki mój zaprzyjaźniony z nami, bardzo powiedzmy agresywny politycznie, którym, o którym stale z głosu Ameryki wysłuchuje, czy z jakiejś innej tej, więc on w ogóle tu jakoś nie zauważył ukrzyżowania. Ja mu się wstydziłem o tym powiedzieć, że to miało być ukrzyżowanie, bo myślę sobie, dotknę jego uczucia religijne i on mówi, tu ten Ursynów, a tu pomnik socjalizmu na pierwszym planie, prawda?
Tego. No, tak, kto ma ten obraz?
Ten obraz jest własnością Pawła Dobrzyckiego, takiego scenografa, który jest synem mojego kumpla z okresu studiów z architektury. Młody chłopak jeszcze, w Krakowie mieszka. Ja pana jego adres dałem. Teraz ten następny, taka postać, twarz raczej rozpadająca się, jest w galerii Alicji Wal w sinych kolorach, sino powiedzmy czarnych, z niewielką domieszką gdzieś u Gór Poprzego. To jest też tych dwutysięczników, które tam są u nich w galerii. Teraz tak, to jest też galeria Alicji Wal, to jest poziom.
To jest poziom.
Tak, to są tak poziom. To jest kolumna na tle, wie pan, rdzawych obłoków, mały obraz, pokryta jakby żyłkami, tutaj jest jakby platforma na górze. Galeria Alicji Wal też jako dwutysięcznik. To był w galerii Alicji Wal jako dwutysięcznik i ona mnie osobiście prosiła, czy ja go nie mogę sprzedać za złotówki jakiemuś zakochanemu w moim malarstwie facetowi z Wrocławia, którego nie powiedziała, który na pewno nie sprzeda tego, czy specjalnie tu przyjeżdżali w tym celu i któryś w ogóle ma bzika na punkcie tego, a nigdy nie składa sumy, ja mu sprzedałem to wtedy. Mhm. To chyba nie był jej interes w tym, bo ona sprzedawała wtedy dość szybko za złotówki inne obrazy, no i to po prostu chodziło i
bardzo piękny obraz.
To był niebiesko, też w tych tak zwanych nieprzychylnych barwach, jak pan mówi. Wie pan.
Tak.
Niewielki, mały obrazek, postać powiedzmy jakaś taka rzymska, tak jak jakiś senator czy coś. Też śmieszne, bo pani Maria Sten, ta, która jest, też pisała coś tam o mnie, ona jest z Meksyku stale, rzadko przyjeżdża do Warszawy. To mówię, a ta dziewczyna siedząca tutaj na górze, w tym myślę sobie, stary senator przerobiony w dziewczynę, więc jeżeli ludzie tak dokładnie widzą moje obrazy.
Nie, ale każdy ma jakąś tak zwaną legendę, czyli opis pańskiego obrazu, który sobie dokleja. Pani Turska na przykład, Turlejska ma całą nowelkę na temat każdego z pańskich obrazów.
Tak, ale ona ma tak, to szczególnie panie, powiedzmy w średnim wieku, jakby to tak określić, wie pan, jakoś ich egzaltacja jest niesłychanie silnym, wie pan, motorem do produkowania właśnie takich egzegez literackich, których wolałbym nie słyszeć, bo zawsze się nie wszystko wybraca.
Dokładnie przeciwne do tego, co pan w ogóle wyobrażał, czy zamierzał wyobrażać sobie. Tak.
Przy czym następny obraz jest takie poziomu, unoszące się w powietrzu miasto, które nie ma, jest w formie takiej kuli od spodu podciętej i całe się nosi w powietrzu. Niewielki obraz. Jest własnością muzeum w Krakowie. Znaczy, oni kupili to z wystawy ostatniej Alicji Wal.
Przepiękne są te pańskie motywy architektoniczne.
Ten obraz i ten obraz, który jest muzeum Senoku z tą twarzą, ten był, a ten był następny za spodem malowany. Ten mi się wydawał, że nie ma jakiegoś elementu scalającego i scalałem go tym właśnie układem ust i oczu, który z drugiej strony wydaje mi się pewnym tanim chwytem, wie pan. Zresztą ja o tym chyba już mówiłem.
Mówił mi pan tak, ale
po poprzednio. To są chyba te dwa kolejne, oba są niewielkie. To jest 61 się, tak jak te małe obrazy tu z góry, wie pan. Ja właśnie mówię, że im mniejszy obraz, tym w zasadzie, może paradoksalnie, więcej człowiek szczegółów maluje, ale to jest, wie pan, dlatego, że wtedy człowiek może sobie siąść i ogarnia cały obraz wzrokiem, nie biegając po mieszkaniu. I wreszcie jest ograniczona wytrzymałość nóg na stanie, wie pan. I przy dużym obrazie trzeba stać, przy wielu partiach, bo po prostu człowiek nie bez przerwy musi tańczyć do przodu, do tyłu, każdy ruch musi sprawdzać z pewnej odległości. I jeszcze na dodatek mam to lustro zawieszone, żeby widzieć jakby zwiększoną jeszcze odległość i obrócone na lewo, na prawo. A przy małym obrazku pracuje się jakby bardziej, wie pan, w sposób skupiony. Człowiek się nie męczy do tego stopnia. No, no oczywiście przy tej twarzy to ja po prostu słuchając, wie pan, do Wolnej Europy, i to było w trakcie rozmów gdańskich w 80. roku, gdzie mniej myślałem o tym, co maluję, a bardziej co się stanie, wie pan, niedługo. Bawiłem się w te okienka, wie pan, to było po prostu jak rysunek konferencyjny. Ogólnie już było nałożone, co było zrobione, jakieś się okienko za okienkiem, a tu cały czas, wie pan, było, że są jakieś, że tego, że przegrupowania armii na granicach, że Związek Radziecki to, że tamto, bo wie pan. I tak się ten obraz jakoś powstawał mi jako obok, tak mi się skojarzył zresztą później.
Nieśmiale potrafię sobie powiedzieć, jak to zwykle ci, którzy legendę dodają i tylko głupstwa opowiadają, że jest to wspaniały obraz właśnie dzięki tym okienkom, które pan mechanicznie mówi malował i dodawał jedne do drugich.
Znaczy miały one być w założeniu, tylko że ja być może, że jakbym nie miał wtedy, wie pan, playbacku tego, który był całkowicie inny od normalnego playbacku, normalnie leci po prostu muzyka, a tu leci i na tym tle, wie pan, coś tam mi dolatywało i to leciało dosłownie na okrętkę 14 godzin dziennie. I jak pan u mnie zgasił, to słychać było jak w całym bloku z każdego okna zapieprza. Ja pan niczego innego nie słuchał, mimo że to same ubole i wojskowi szukają do góry. Czyli nawet wiceminister spraw zagranicznych pan wie, ja tu 3 piętra w tym samym mieszkaniu. Wie. Także to był, wie pan, taki moment, w którym zdaje się wszyscy nie wiedzieli, co się stanie za chwilę, wie pan, i na ile to się posunie.
Tak, czasami, wie pan, to, co wynika z jakichś, zdawałoby się nam, drugorzędnych, zupełnie mechanicznych naszych czynności, jest bardzo udaną rzeczą. Ja zauważyłem na przykład, taka mała anegdotka o jednym z moich profesorów dawnych czasów, który mi opowiadał, że w czasach stalinowskich, to internacjonalista, nie mógł publikować wielu rzeczy. No więc cóż miał zrobić? Po prostu przetłumaczył Grocjusza z łaciny. Grocjusz to był taki słynny, wielki prawnik prawa międzynarodowego. Właściwie nazywa się go ojcem prawa międzynarodowego. I on napisał książkę o wojnie i o pokoju, wielkie dzieło, traktat taki po łacinie. I ten człowiek, nie mając nic do roboty, od tak na zasadzie rysowania sobie na konferencji małych jakichś kółeczek, przetłumaczył tego Grocjusza. Dzieło tego profesora jest stosunkowo drugorzędne i nie przetrwa. Natomiast tłumaczenie Grocjusza przez pana, którego nazwiska nie wymienię, zostanie przez pokolenia jako pomnik prawa międzynarodowego polskiego. Prawda? A on to traktował zupełnie właśnie na zasadzie takiego wypełnienia czasu, bo nie bardzo wiedział, co robić, bo nie można było nic pisać. Więc tak to czasami bywa.
To jest kołyska, którą już pokazywałem poprzednio. No, chyba musiały, bo ja mam te same negatywy, tylko tamte chyba były gorzej naświetlone. To jest w Kasztacie sprzedana kołyska, wyładowana jakimiś zwłokami, taki horyzont tam, powiedzmy, czy tam są pożary, czy jakiś księżyc, czy coś takiego. Ja też dokładnie nie pamiętam, kołyska była czerwona, to było zaśnieżone pole takim jakby i oświetlonym od tamtych stron. To chyba żółtawe te wszystkie błyski na horyzoncie, tak mi się zdaje. To taki
niewielki obraz.
Nie, to średni format, ten 73x87, to tak, ten następny też, ten sam format, tylko brązowych.
A to rzadko u pana się zdarza widok z góry osoby.
To nie jest widok z góry osoby, to jest po prostu wnęka jakby, wypełniona taką jakby szatą, z tym, że wie pan, to jest mur. Cały jest mur, który nas rozmaite rzeczy, ale tak rzeczywiście wygląda na negatywie, to tak by mogło wyglądać.
Z góry tu kolana, ręce, głowa, która wystaje.
To raczej zwisały rzeczy, a tu wahadło zielone chyba w rękach tych wystających, a to była jakby wnęka, która jest, w której mur przechodzi w szatę, wie pan, i wystają tylko ręce jakoś tam umiarkowanie realistyczne.
To było taki jakby...
Nie wiem, gdzie to jest?
Był to w Niemczech sprzedany na wystawie przez BHZ. Nie wiem komu, w Karsztacie też miałem tutaj, tam wystawioną galerię. To też tam poszło chyba. To była jakaś taka ta postać, ni to dziecka, ni to psa, ni to zwierzęcia, siedząca na krzyżu, obwieszonym jakimiś tam dewocjonaliami razem z białym ptakiem. I tu było takie jakby pejzaż, co dość często maluje z takiego mięsa, wie pan, kości, plaki, coś takiego. I no, to był dość średni format. To
komu się dostał?
Też w Niemczech.
Też nie.
I to był duży format, który w Niemczech poszedł. Drzewo takie z czerwoną planetą chyba nad drzewem, a drzewo widoczne było lekko od spodu, tłum ludzi, to miało być takie nadnaturalnej wielkości drzewo. Tłum ludzi, stąd zwieszały się jakieś tam zwłoki, hece. To nie był za dobrze malowany, wie pan, no ja sobie nie mogłem z nim poradzić, powiedzmy, z wieloma problemami, takimi jak tego drzewa, nie mogłem sobie poradzić w sensie technicznym. Ono było z góry jakby pokryte jakby jakąś szatą czy czymś takim. Tak sobie przypominam zieloną chyba, czy zielonawą.
To wspaniale wygląda na tym slajdzie.
On może, wie pan, ja nie wiem, jakbym miał dzisiaj był na niego stosunek. Wtedy uważałem go za obraz, który po prostu przerósł moje umiejętności. Nie wiedziałem, co, jak mam to zrobić, żeby był... I w jakimś sensie on jest podobny i z tego samego okresu jest na obrazu Pietrusa. Też tu jest ta kula, wie pan, tylko tam jest cały... I też jest tłum z dołu, tylko tam się unoszą jakieś skrzynie, bryły, betony na drzewo. Ale w sensie zagęszczenia kompozycji, perspektywy i powiedzmy ogólnego układu kompozycyjnego jest to samo.
Kto ma? Kto go ma?
Ten jest w Niemczech sprzedany.
Też w Niemczech. Wszystkie one są w Niemczech.
Ja właśnie w Niemczech, no, trzy wystawy poszły w tym Karsztacie. Trzy wystawy, w których każdy w dużym procencie został sprzedany.
I to wystawiała pana...
Biuro Handlu Zagranicznego Dessa, to się tak nazywało. Dzisiaj się nazywa Biuro Handlu Zagranicznego Ars Polona.
Tak. Miał pan jakieś zwroty, czy wszystkie sprzedane?
Zwykle były, no były niewielkie zwroty, wie pan. Albo destrukty, jak oni to nazywają, wie pan. To w ogóle instytucja, z którą wie pan, ja to z perspektywy Sanoka, jak ja zobaczyłem, ile oni uszkodzili mi prac, to ja powiedziałem, że nigdy więcej.